mamy teraz taką historię, do której często odnosimy się jako taki janowy opis powołania uczniów, tak? Ale musimy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę w tym opisie Jezus nikogo nie powołuje, tak? Tam nie ma, oprócz Natanaela w tej drugiej części, on jest jedynym, do którego Jezus mówi, czy powołuje, podchodzi sam. Natomiast tutaj mamy obraz, w którym uczniowie Jana siedzą razem z Janem, czy stoją razem z Janem, rozmawiają najwyraźniej o czymś, czy są z nim jak z nauczycielem. I znowu Jan widzi Jezusa, który gdzieś tam przechodzi obok, czy może jest w jakimś miejscu i mówi: oto Baranek Boży. Niektórzy mają problem z tym, że czy twierdzą, że ponieważ ten opis powołania uczniów w Ewangeliach synoptycznych i to, jak Jan przedstawia to spotkanie uczniów z Jezusem, tak bardzo różnią się od siebie, to że jest to pewien problem. Ale jeżeli tak popatrzymy na te historie z synoptycznych Ewangelii i z Jana, to musimy sobie powiedzieć, że one nie wykluczają się nawzajem. Tak? To mogły być dwie zupełnie inne sytuacje, które miały miejsce i po prostu synoptycy opisują jedną sytuację, gdzie Jezus podchodzi do uczniów, którzy stoją przy łodzi, łowią ryby, tak, i mówi: idźcie za mną, oni zostawiają wszystko i idą. Natomiast tu mamy być może wcześniejszą sytuację, kiedy wcześniej jeszcze ci Piotr i czy Andrzej, Piotr, tak, inni są uczniami Jana, natomiast jeszcze nie doszło do tej sytuacji przy łodziach. I w zasadzie nie możemy tego wykluczyć. Bardzo ciekawe jest to, że Jan do tej sytuacji przy łodzi wydaje się odnosić na koniec swojej Ewangelii. Mówiliśmy też o tym, czy wspominałem na początku, że Jan inaczej ustawia materiał, który opisuje, tak? On ma inne cele. On pisze w innym celu niż synoptycy. On pisze z perspektywy dłuższej, tak? Z perspektywy już przemyślenia wielu rzeczy. I 21 rozdział Jana, czyli ten praktycznie ostatni, przypomina te historie z Ewangelii synoptycznych. Jeżeli dojdziemy oczywiście do niego kiedyś, ale jeżeli pamiętacie, to jest po śmierci Jezusa, po jego zmartwychwstaniu, Piotr mówi: a, idę ryby łowić, tak? I razem z nim kilku uczniów wracają do Galilei i wydarza się jakby taka powtórka z tego, co miało miejsce wcześniej. Czyli Jezus powołuje ich ponownie w bardzo podobnych okolicznościach, czyli łowią ryby, nic nie mogą złowić, tak jak Łukasz to opisuje. Nic nie mogą złowić, nagle widzą kogoś na brzegu, tylko tym razem nie wiedzą kto to, nie wiedzą, że to Jezus, który mówi: zarzućcie sieć tu, wyciągają ryby, wtedy Piotr rzuca się do wody, tak? I znamy tą całą historię. Ale jest to takie właśnie jakby ponowne powołanie już i później mamy cały ten opis rozmowy Jezusa z Piotrem, tak? Tych znanych słów: paś moje owieczki, czy mnie kochasz, i tak dalej, i tak dalej. I ten opis wydaje się być przez Jana, to znaczy znowu, to nie wyklucza, że była taka sytuacja na początku powołania czy służby uczniów, a na końcu, że ona została powtórzona i wtedy to było to powołanie, które naprawdę zostało w ich sercach na stałe. Tak? Wiemy, że przy tym pierwszym powołaniu oni poszli za Jezusem, ale później Piotr się zaparł, oni sami nie wiedzieli, o co chodzi, co się dzieje i tak dalej. I Jan jakby umieszcza na końcu Ewangelii tą scenę powołania jako takiego już, wiecie, powołania, które tych wszystkich apostołów doprowadziło do męczeńskiej śmierci na skutek świadectwa o Chrystusie, czyli już się nie zaparli, już nie mieli wątpliwości, tak? Więc jakby w Ewangelii Jana to powołanie funkcjonuje w inny sposób i tak jak mówię, jak dojdziemy do tego, to będziemy o tym więcej mówić, ale tutaj mamy sytuację, gdzie w zasadzie, tak jak powiedziałem, Jezus nikogo nie powołuje, oprócz później Natanaela, któremu mówi: idź za mną. To oni, to uczniowie szukają go, tak? To uczniowie są jakby trochę skierowani przez Jana Chrzciciela w kierunku Jezusa. Wiemy też, czy widzimy w tej historii, że jest jakiś dwóch uczniów. Przy Janie stoi, nazajutrz Jan ze swoimi dwoma uczniami stał na tym samym miejscu. Tak czytamy, kiedy zobaczył przychodzącego Jezusa, powiedział: to Baranek Boży. Ale z tych dwóch uczniów tylko jeden zostaje nazwany, Andrzej. Nie wiemy, przez całą tą historię tak do końca nie wiemy, kto był tym drugim uczniem. Czy któryś z wymienionych później postaci, czy raczej, i większość chyba uważa, że raczej chodzi tu o samego Jana Ewangelistę, czyli tego autora Ewangelii, który był tym drugim uczniem. Był uczniem, który i dlatego nie wspomina swojego imienia, tak? Przez taką, no, nazwali, powiedzielibyśmy, skromność. On w ogóle o sobie nie wspomina. I jeżeli uważamy, że właśnie Jan, to Jan Apostoł był autorem Ewangelii, to widzimy, że on o sobie mówi bardzo niewiele. Często mówi o sobie umiłowany, że jest o umiłowanym uczniu, tak? Ale nie nazywa jego imienia, nie mówi, kto to jest. Trzyma się jakby w cieniu i stara się nie podkreślać jakiejś tam swojego udziału w tym wszystkim, co się w tej Ewangelii dzieje. Więc jest to najprawdopodobniej zamierzony zabieg. Chodzi o niego. On jest najprawdopodobniej tym umiłowanym uczniem Chrystusa, ale ponieważ to on pisze Ewangelię, nie chce mówić o sobie. Więc mamy taki dobry przykład człowieka, który ma wiele do powiedzenia, który ma wielkie świadectwo do przekazania, natomiast nie mówi o sobie ja, tak? I czasami to jest tak, że słuchamy czyichś świadectw i możemy się zastanawiać, czy to chodzi o Jezusa, czy to chodzi o tego człowieka, który świadectwo opowiada, tak? Bo za często, czy często powtarza się ja, a tak naprawdę to świadectwo ma być właśnie o Chrystusie, nie o nas, tak? I najprawdopodobniej to Chrystus uczynił wiele, a my mniej, ale taka nasza ludzka natura często powoduje, że mówimy często o sobie. Więc mamy tych dwóch uczniów, którzy widzą, którym Jan ukazuje na Chrystusa i którzy poszli za nim, tak? Widzimy, że usłyszeli, kiedy uczniowie usłyszeli, co mówi Jan, poszli za Jezusem. Gdy Jezus się odwrócił i zobaczył ich idących, zapytał: czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? I mamy znowu tutaj taką ciekawą historię. Jak wspomniałem, tę historię Jana, ponieważ one są, tak jak wspomniałem już, pisane z perspektywy czasu, z pewnym przemyśleniem, to uważa się też, że te często proste historie, one mają w sobie głębszy sens, tak? Nie w takim sensie, że tam jest coś ukryte, ale kiedy patrzymy na to, jak Jan używa pewnych słów, to widzimy, że wykorzystuje te słowa jakby w taki zwyczajny sposób, ale są to słowa, które mają często w kontekście czy Ewangelii samej, czy w ogóle całej Biblii, mają swoje głębsze, drugie znaczenie. I w tym krótkim fragmencie są takie właśnie trzy słowa. Jedno to jest pójść za nim. Tak? Jest takie słowo pójść za nim, czy pójść za kimś. I to jest słowo, które ma właśnie takie podwójne znaczenie. Ono na powierzchni, można powiedzieć, oznacza po prostu rzeczywiście, no, pójść za kimś, tak? Ktoś gdzieś idzie i my za nim idziemy, ale i w Ewangelii Jana, i w ogóle w Biblii często oznacza pójście za Bogiem, czy zwłaszcza w Ewangeliach ono oznacza pójście za Chrystusem, ono oznacza nie po prostu takie fizyczne, wiecie, pójście krok za krokiem, ale oznacza naśladowanie Go, tak? Oznacza właśnie kierowanie się jakby w tą stronę, w którą On się kieruje, i zaraz jeszcze do tego wrócę. Tak samo pytanie Jezusa brzmi bardzo, bardzo tak na takim poziomie, brzmi zwyczajnie: czego szukacie? Ale to słowo szukać, znowu w kontekście Ewangelii, w kontekście Biblii często oznacza to, co ludzie mają czy powinni robić w stosunku do Boga. Tak? Biblia, Stary Testament mówi, że ludzie mają szukać, mamy szukać Boga. W Dziejach Apostolskich Paweł to nie wiąże tych dwóch rzeczy tak bezpośrednio, ale mówi, po to Bóg stworzył narody, żeby szukały Boga, czego przypadkiem nie znajdą, tak? Mówi w Atenach. Więc to słowo szukać oznacza pewną zamierzoną przez Boga reakcję ludzi, czy funkcjonowanie ludzi. Ludzie mają szukać Boga. I trzecie słowo, które tu jest ważne, to jest, tak tu w moim tłumaczeniu jest napisane, kiedy odpowiadają uczniowie, mówią, czego szukacie, oni się go pytają, gdzie mieszkasz? To słowo mieszkać, ono w Grece ma takie bardziej znaczenie przebywać, gdzie przebywasz? Gdzie jesteś jakby umiejscowiony, gdzie trwasz, można by nawet powiedzieć. I znowu, zwłaszcza w Ewangelii Jana, to słowo przebywać, trwać, już o tym też wspominałem, ono odnosi się do naszej relacji z Chrystusem, tak? Że jest to słowo, które oznacza to, jak powinna wyglądać relacja człowieka i Jezusa. My mamy trwać w Nim, mamy przebywać w Chrystusie, tak? Mamy być w Nim. I tutaj w tej króciutkiej historii, w krótkiej takiej wymianie zdań, która właśnie z jednej perspektywy może być taką zwykłą, no poszli za Nim, on się zapytał, czego szukacie, a oni mówią, no gdzie mieszkasz? Jest ta jakby druga, najprawdopodobniej głębsza refleksja właśnie nad tym, jak powinna wyglądać nasza relacja z Bogiem. Tak? Ona powinna polegać na naśladowaniu, na pójściu gdzieś, na przebywaniu tam, gdzie przebywa Bóg i określeniu też, czy Bóg chce, czego my tak naprawdę szukamy. I znowu, jeżeli wziąć te dwa słowa, zwłaszcza pójść za czymś, przebywać, zatrzymać się, pójść za czymś, naśladować, iść śladem, to widzimy tą historię Starego Testamentu, tak? Kiedy czytamy po wyjściu Izraela z Egiptu, to widzimy, że na tym polegała jakby relacja Izraela do Boga, tak? Oni zobaczyli obłok albo słup ognia w nocy i oni mieli iść za tym obłokiem wtedy, kiedy ten obłok się ruszał, a trwać w tym miejscu, w którym obłok się zatrzymywał, tak? I jakby to było to, co oni mieli robić. Kiedy widzieli, że obłok się podnosił, pakowali wszystko, obłok się przemieszczał, oni mieli iść za tym obłokiem. Kiedy obłok opuszczał się, oni mieli się rozbić i mieli przebywać w tym miejscu, w którym przebywał ta Boża chwała w postaci ognia w nocy i obłoku w ciągu dnia. I tutaj myślę, że w tej historii jest takie symboliczne nawiązanie właśnie do tego i do tej relacji. Tak? My też, czy w ogóle w Ewangeliach i my dzisiaj byśmy powiedzieli, my jesteśmy ludem w drodze. My nie doszliśmy jeszcze na właściwe miejsce. My nie możemy usiąść i powiedzieć, o, już wszystko się wydarzyło. Tak, owszem, my jesteśmy też ludem tak zwanego szabatu, tak? W list do Hebrajczyków pewne rzeczy się wypełniły. My już jesteśmy w tym szabacie, ale jak to ktoś ładnie sformułował, my jesteśmy już, ale jeszcze nie. I w takiej rzeczywistości funkcjonujemy. Nadal jesteśmy ludem, który jest w drodze, który ma naśladować, iść za Bogiem i zatrzymywać się i trwać w tych miejscach, w których zatrzymuje się Bóg i przebywa i trwa. Bo cały sens tego wszystkiego to jest nasze bycie razem z Bogiem. Tak jak mówiliśmy od początku Biblii, to jest ten motyw, który jest taki przewodni. Ludzie w obecności Bożej. Tak? Adam i Ewa w ogrodzie. Nie dlatego, że ogród był ładny, ale dlatego, że tam przebywał Bóg, tam przechadzał się Bóg, on tam był. Tak? Świątynia nie dlatego, że jakiś ładny budynek, ale miejsce Bożego objawienia, Bożej obecności. Nie w sensie, że on tam mieszkał, bo tak jak słusznie autorzy mówili, to tam nawet rąbek szaty to by się nie zmieścił w tej świątyni. W sensie takim byłby za duży dla tej świątyni, ale miejsce, w którym objawiał się, które wybrał Bóg na miejsce swojego przebywania pośród Izraela. I na koniec naszej Biblii Księga Objawienia, tak? I wypełnienie Bożych obietnic, czyli miejsce, w którym Boży lud przebywa ze swoim Bogiem, trwa ze swoim Bogiem. I to jest ten motyw przewodni takiego Bożego, to jest Boży cel, żeby Boży lud był, mieszkał razem z Bogiem. No ale w tym wszystkim właśnie jest to, jest jeszcze to znowu takie trochę potoczne, a trochę symboliczne pytanie Jezusa do tych pierwszych uczniów. Czego szukacie? Czego tak naprawdę chcecie? Co jest wam potrzebne? I znowu jest to pytanie, które powraca w Ewangeliach, w różnych kontekstach. Jezus często zadaje ludziom pytania, jeżeli zwrócicie na to uwagę. Ludzie podchodzą i on zamiast, często tak niegrzecznie byśmy powiedzieli, odpowiada pytaniami na pytania. Ludzie coś mu zadają pytanie, a on im w odpowiedzi zadaje inne. I jedno z tych ważnych pytań jest właśnie takie, czego szukasz, czego chcesz? Czyli odwracając to trochę, po co przyszedłeś do Boga? Po co przyszedłeś do mnie? Jezus by pytał, tak? Po co ja ci jestem potrzebny? Czego ty chcesz? Jezus nie jest, w tym wszystkim widzimy właśnie, że Bóg czy Jezus nie jest Bogiem, który uzurpuje sobie, choć mógłby, jakieś takie prawa typu masz tu być i masz tu robić, masz tu się mi oddawać cześć, tak? Masz mi służyć, masz robić to czy tamto. Do Jezusa przychodzi się z własnej woli. Przychodzi się, bo się tego chce. Ale wtedy często właśnie pada takie pytanie, czego szukasz? Po co tu przyszedłeś? Przyszedłeś i znowu, kiedy Biblia czy Ewangelie zadają to pytanie, czy przyszedłeś, bo chleb na pustyni był dany, tak? Czy przyszedłeś, bo Chrystus uzdrawia, tak? Bo dzieją się pewne rzeczy i wiemy, że Ewangelie lubią podkreślać, czy pokazują to, że wielu ludzi przychodziło do Jezusa nie z tych powodów, z których powinni byli przyjść. Tak? Czyli właśnie przychodzili, bo był chleb na pustyni, przychodzili, bo było uzdrowienie, przychodzili, bo była jakaś szczególna łaska, ale to nie jest ten cel, który ma nam czy ludziom przyświecać. Widzieliśmy, że później pojawiały się i też w Ewangelii Jana będzie ta mocna scena, kiedy Jezus mówi, kto nie spożywa jakby mojego ciała, ten nie może we mnie trwać. I ludzie mówią, to co to za nauczanie jest, o co tu chodzi? I wszyscy sobie poszli, wszyscy go opuścili, tak, bo nie wypełnił czy nie spełnił, nie znaleźli tego, co szukali, a szukali nie tego, co powinni byli szukać. I tu mamy tych pierwszych uczniów, którzy szukają i przychodzą do Jezusa i szukają tego, co słuszne. Czyli szukają, mówią do Niego, rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Więc oni jeszcze w tym momencie zwracają, widzą w Nim nauczyciela. Może później kilka wersetów dosłownie dalej mówią, znaleźliśmy Mesjasza, tak? Ale jeszcze w tym momencie oni przychodzą do Niego, bo nie każdy przychodzi do Jezusa od razu, tak do końca też wiedząc, czego szuka, ale oni przyszli i powiedzieli, no nauczycielu, tak? Szukamy nauczyciela, szukamy, gdzie Ty jesteś, gdzie jest to miejsce, w którym mieszkasz, żebyśmy mogli usłyszeć to, co masz do nauczenia nas, to, co masz do powiedzenia nam, tak? I dlatego nazywają go nauczycielem, tak jak go później nazwie Nikodem. Czy widzieli w nim kogoś, od kogo można się czegoś dowiedzieć, można się czegoś nauczyć, ale trzeba z nim być, trzeba znaleźć to miejsce, gdzie on jest. I tak jak widzimy, że później, kiedy Andrzej po tym krótkim pobycie, krótkim, nie wiem, ileś tam minęło godzin, było około godziny 10, oczywiście to nie jest ta sama 10, co nasza 10, raczej to było popołudnie, ale spędzili z nim kilka godzin z Jezusem, a widzimy później, że Andrzej, jeden z tych, który z tych dwóch uczniów, pierwsze co zrobił najprawdopodobniej następnego dnia, to odnalazł swojego brata Szymona i powiedział mu, znaleźliśmy Mesjasza, tak? On już teraz nie mówi, znaleźliśmy nauczyciela, znaleźliśmy rabiego, ale znaleźliśmy Mesjasza, czyli tak jak później to jest dalej jeszcze rozszyfrowane w rozmowie z, kiedy Filip mówi do Natanaela, mówi, znaleźliśmy tego, o którym napisał Mojżesz w prawie i prorocy. I do tego dojdziemy, tak? Czyli znaleźliśmy tego, tego jednego, tego właściwego, tego namaszczonego przez Boga do wykonania wielkich dzieł. I stąd Jan wyjaśnia, że znaleźliśmy Mesjasza i to jest taka glosa autora, mówi, to znaczy Chrystusa, tak? Dlatego, że Chrystus, jak niektórzy w naszym kraju, albo i nie tylko w naszym kraju, niektórzy myślą, że to nazwisko, Jezus, imię, Chrystus, nazwisko, natomiast no, to oznacza po prostu namaszczony, tak? Jest to słowo od czasownika namaszczać, pomazać kogoś, tak jak w Starym Testamencie pomazani byli królowie, kapłani czy prorocy byli namaszczeni do służby, tak miał przyjść ten namaszczony, Mesjasz, czyli Chrystus, ten namaszczony, ten jedyny, którego zapowiadał Mojżesz i prorocy. Więc uczniowie przyszli i doświadczyli właśnie w tej relacji z Jezusem, doświadczyli osobiście, tak? Jezus ich zaprasza do osobistego doświadczenia. Jezus mówi, chodźcie i zobaczcie. Tak? On nie mówi, a tam gdzieś może znajdziecie, poszukajcie, ale mówi, chodźcie i zobaczcie. Zaprasza ich do osobistego doświadczenia, do osobistego sprawdzenia tego, kim on jest, do spędzenia czasu właśnie z nim. I dzisiaj mówimy, czy tą relację ludzi, którzy spędzają czas z nauczycielem, nazywamy uczniostwem. To jest takie trochę nowe słowo chyba w języku polskim, uczniostwo. Ale to jest właśnie natura tej relacji i przebywania i naśladowania Chrystusa. To jest bycie Jego uczniem, powracanie do Niego w poszukiwaniu pewnej refleksji nad tym, czego szukam, co się dzieje w moim życiu. Tak? I uczniostwo, naśladowanie Chrystusa, przebywanie w Nim i z Nim polega właśnie na refleksji. Nie po prostu na byciu i korzystaniu czy otrzymywaniu czegoś od Niego, ale na pewnym właśnie otrzymywaniu od Niego pewnej zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. Ja taką ciekawą znalazłem definicję uczniostwa jednego człowieka i myślę, że chciałbym ją przeczytać i troszkę omówić, bo myślę, że oddaje ona istotę tego, kim mamy być jako uczniowie, jako chrześcijanie. My nie mamy być przychodniami w kościele, tak? My nie mamy być jakimiś tutaj ludźmi, którzy pojawiają się, biorą udział w pewnych obrzędach i później mogą iść i funkcjonować tak jak uważają za słuszne. Ale ta właśnie taka definicja uczniostwa sformułowana przez jednego człowieka, już nie pamiętam w jakiej książce to znalazłem, ale zapisałem sobie, bo mi się spodobała. I mówi ona tak, że jest to aktywne i w takich kilku rzeczach będę ją w kawałkach mówił, że jest to aktywne i ciągłe badanie swoich doświadczeń i przekonań. Czyli jest to cały czas zastanawianie się nad tym, co się ze mną dzieje, czego doświadczam, tak? Jak funkcjonuję i przekonań, i tego, co myślę, jakie mam wartości, co do czego jestem przekonany, co uważam za słuszne. Więc jest to aktywne i ciągłe badanie tych rzeczy. Badanie tego, co myślę, czy to, co myślę, jest właściwe i słuszne, czy to, czego doświadczam, co to tak naprawdę znaczy i co to tak naprawdę robi w moim życiu. I teraz w jaki sposób mamy badać nasze doświadczenia i przekonania? W modlitwie. W modlitwie, w perspektywie pism oraz chrześcijańskiej tradycji. Jeszcze wyjaśnię zaraz to, o co tu chodzi. Więc przede wszystkim, czy jednym z tych elementów jest to badanie w modlitwie. W modlitwie jako takiej aktywnej relacji z Panem Bogiem. Tak? My wierzymy, że modlitwa to jest swego rodzaju dialog. Modlitwa to jest rozmowa. Modlitwa to nie jest formułka. Modlitwa to nie jest lista naszych życzeń, które kierujemy do Pana Boga, żeby się spełniły, tylko modlitwa ma jakby dwie strony. To jest stawianie, można powiedzieć, Panu Bogu pytań, czy bo nawet lista życzeń może być, czy powinna być pytaniem, a nie listą życzeń, tak? Czy chcesz, Panie Boże, żebym miał to czy tamto? Czy chcesz, żebym funkcjonował w taki czy inny sposób? Czy to będzie dobre dla mnie? Więc to jest właściwy sposób stawiania Bogu, przedstawiania Bogu swoich próśb, to jest w formie takiego pytania. Czy to jest w ogóle dla mnie? Czy to jest dla mnie dobre? Czy to ma sens? Więc jest to ta... I oczekiwanie na jakąś odpowiedź, na jakiś sygnał od Pana Boga, jakąś, który może przyjść w różnej formie, myśli, jakiegoś tekstu właśnie. I tutaj wchodzi perspektywa Pisma, Słowa Bożego. Tak? Pisma, które przedstawia nam to, jak pierwsi uczniowie rozumieli to, co widzieli, rozumieli tego Chrystusa, z którym przebywali, jak rozumieli, że to ich przebywanie miało wpływ na ich funkcjonowanie w codziennym życiu, na ich wartości, na to, co jest dobre, a co złe, co jest słuszne, a co jest niesłuszne, tak? Oraz chrześcijańskiej tradycji. I tutaj, kiedy mówię o tradycji, to myślę o tym, co jest poza Pismem, tak? I my wszyscy mamy jakieś tradycje, z których korzystamy. Ja wiem, że to w naszych, my lubimy się sprzeciwiać, powiedzieć, a to ci Rzymianie to mają tradycję, rzymski kościół, oni tam mają tradycję, a my mamy tylko Pismo. I tak i nie. My też mamy pewne tradycje, do których się odwołujemy. Tradycji w sensie szukania czy czytania tego, jak to rozumieli przede mną inni wierzący. Albo jak to rozumieją dzisiaj. Ja bym powiedział, że te wszystkie książki, które tam stoją na półce, to jest tradycja swego rodzaju. Świadectwo, tradycja. Znaczy, świadectwo jest współczesne, a tradycja to jest świadectwo z poprzednich pokoleń. Tak bym zdefiniował. Więc my z tych tradycji korzystamy. Tylko korzystając z nich musimy mieć świadomość, że pisma są natchnione, a tradycja nie jest. Tak? Pismo zostało natchnione przez samego Boga, natomiast tradycja niekoniecznie. Te wszystkie książki, świadectwa, refleksje, teologiczne dzieła i tak dalej, one nie są złe, ale musimy pamiętać, że one niekoniecznie są natchnione. I my się odwołujemy, i to jest dobre, żeby widzieć, jak to rozumieli inni, czy mieli podobne doświadczenia. My się odwołujemy, niektórzy się do ojców Kościoła, w naszych środowiskach bardziej do reformatorów się lubimy odwoływać. To też jest dzisiaj tradycja. Tak? To są ludzie, którzy w pewnym czasie rozumieli różne rzeczy w pewien sposób i my możemy zerknąć do ich pism, do ich przemyśleń, do tego, co zostawili po sobie, żeby widzieć, co oni mieli na myśli, tak? I więc tutaj zrozummy się dobrze. Wszystko mamy badać w świetle Pisma oczywiście przede wszystkim, ale tradycja w takim sensie dowiedzenia się, jak inni doświadczali różnych rzeczy, nie jest zła i też może nam pomóc zrozumieć różne rzeczy. Więc jest to badanie swoich przekonań, swoich doświadczeń przez modlitwę, Pismo, tradycje, świadectwa i w jakim celu? Aby dowiedzieć się czegoś o sobie i o Bogu. Robimy to nie dla samego robienia, nie po to tylko, żeby mieć jakieś zajęcia, ale po to, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć. Czegoś dowiedzieć się też o Bogu. I kiedy dowiadujemy się czegoś o Bogu, to często jak w lusterku dowiadujemy się czegoś o sobie, o tym, kim my jesteśmy, o tym, czy nasze przekonania odpowiadają tym Bożym przekonaniom, tak? I jak to ktoś kiedyś taki dowcipnie podsumował, mówił, ktoś kiedyś powiedział, że modlił się i usłyszał od Pana Boga takie słowa, powiedział, słuchaj, czy Bóg do niego jakby mówi, wiesz co, ty i ja jesteśmy niekompatybilni. I potem mówi, wiesz co, ja się nie zmieniam. Zmienić się musimy my. Bóg się nie zmienia, tak? My jesteśmy z Bogiem niekompatybilni. My nie jesteśmy jak Bóg, tak? My nie jesteśmy w zgodzie z Bożymi standardami. I Bóg się nie zmienia w tej relacji, więc to zmienić się musimy my. To my musimy coś zrobić, nie Bóg. To nie On się gdzieś tam dostosuje do naszych przekonań, wartości czy potrzeb nawet, ale często to się musimy dostosować my. I więc musimy się dowiedzieć czegoś o sobie, musimy dowiedzieć się, co w nas jest nie tak, jak powinno być, co w naszych przekonaniach jest nie takie, jak w Bożych przekonaniach. I po co? Po to, żeby zaplanować sobie zmianę, żeby przemyśleć, co ja muszę zmienić, jak ja muszę zmienić, żeby czasami zmodyfikować nasze pragnienia, czy decyzje, czy przekonania. I to nie są, to nie jest łatwy proces, ale jest to coś, co jest ważne, tak? Więc to jest uczniostwo. To jest proces, który ma wyraźny początek, jest aktywny, to jest, i który jest opisany tymi słowami naśladować i przybywać, tak? Poruszać się za Bogiem w kierunku, w którym porusza się Bóg, żeby z Nim przybywać, żeby z Nim być. Po to właśnie badamy te nasze przemyślenia i doświadczenia. Nikt z nas nie urodził się z Biblią w kołysce, nawet jak się urodziliśmy z Biblią w kołysce, to jest mała szansa, że ją daliśmy radę przeczytać. Najczęściej przez wiele lat byliśmy kształtowani przez zupełnie inne przekonania, poglądy, może naszych rodziców, może naszych rówieśników, może kultury, która nas otacza, tak? I często te rzeczy wykształciły w nas pewne przekonania i wartości, które niekoniecznie są rzeczywiście Bożymi przekonaniami i wartościami. Jako ludzie dorośli też cały czas zmieniamy się i stawiamy czoła też nowym pytaniom, które ten świat przed nami stawia. A co z tym, a co z tamtym, a co z takim zjawiskiem, a jak myśleć o innym zjawisku? Nasz świat się zmienia. W ostatnich czasach bardzo dynamicznie się zmienia, tak? Tu w ciągu jednego pokolenia myślę, że doświadczyliśmy my takich zmian, jakich chyba żadne inne pokolenie nie doświadczyło tak naprawdę. Myślę, że to można tak uczciwie powiedzieć, że jak zależy, kiedy się rodziliśmy jeszcze, tak? Ale ja nawet urodzony w latach 70. Dzisiaj porównując lata 70. i nasze lata, to jest zupełnie inny sposób życia, funkcjonowania, wartości, tak? I wyzwań, przed którymi stoimy. I często sobie z tego możemy nie do końca zdawać sprawę, ale musimy na pewne rzeczy znajdować odpowiedzi po to, żeby też być na bieżąco z tym, co się dzieje wokół nas. Bo ludzie podejmują decyzje i czasami my mamy taką szansę, żeby być z nimi w tych decyzjach. I wtedy jest ważne, żeby wiedzieć, co jest słuszne. Więc dlatego musimy być uczniami. Chrześcijanin, mówimy o sobie chrześcijanie, ale tak wiemy z dziejów apostolskich, że chrześcijanin to był, tak nazwano tych, którzy naśladowali, czy chcieli być jak Chrystus właśnie, tak? Stąd słowo chrześcijanin. Dlatego, że tak ważne, tak można powiedzieć, uwypuklonym aspektem tej nowej wiary w tamtych czasach było to, że ci ludzie, którzy mówili o sobie, że wierzą w Chrystusa, wszyscy widzieli, że ich celem było stać się jak Chrystus. Dlatego nazwano ich chrześcijanami, tak? Nie dlatego, że chrzest głosili, czy jakkolwiek byśmy tam chcieli szukać podobnych słów, ale dlatego, że naśladowali Chrystusa, że podkreślali to, że są uczniami Chrystusa. Zresztą w ogóle pierwsza nazwa to nie była chrześcijanie, tylko uczniowie, tak? Tak czytamy w Biblii też, że była mowa, oni o sobie mówili, że są uczniami. Chrześcijanami nazwano ich dopiero później. Więc to są w tej historii Jana są te elementy, ci pierwsi uczniowie są takimi przykładami tego, jak w ogóle uczniem być. Więc widzimy, że ich spotkanie z Chrystusem doprowadziło ich od takiego zrozumienia, że rozmawiają z nauczycielem, który ma coś ciekawego do powiedzenia, a później za chwilę mówią, znaleźliśmy Mesjasza, tak? Andrzej, jeden z tych dwóch uczniów, spotyka swojego, czy udaje się wręcz do swojego brata Szymona, Piotra, i odszukał on go, więc jest to coś aktywnego. Nie po prostu go spotkał, ale odszukał go. Tak bardzo ważne to dla niego było, że mówi, znaleźliśmy Mesjasza, czyli Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. I znowu widzimy taki symboliczny sposób, czy symboliczny schemat tego, jak to funkcjonuje. Ja myślę, że gdybyśmy tutaj zrobili jakąś taką ankietę, to też okazałoby się, że większość z nas ktoś przyprowadził do Chrystusa w takiej czy innej formie. Nie mówię, że to się nie zdarza, ale chyba rzadziej tak jest, że ktoś, nie wiem, przychodzi sam, bo gdzieś coś usłyszał w telewizji, czy w radiu, czy gdzieś, bo gdzieś coś zobaczył. Raczej w większości przypadków to jest taki schemat, że ktoś z nas spotkał kogoś, poznał kogoś albo znał kogoś, kto w jakimś momencie Chrystusa poznał i ta nasza relacja z tą osobą często sprawiła, że zostaliśmy przyciągnięci do Chrystusa. To na pewno było tak w moim przypadku, gdzie ja obserwowałem, miałem kilku kolegów, którzy znowu spotkali innych kolegów, którzy wcześniej mieli innych kolegów, którzy poznali Chrystusa. I ja patrząc na tych moich kolegów, mając z nimi relacje, przebywając z nimi, widząc zmianę w ich życiu, ja zacząłem zadawać sobie pytania, o co w tym wszystkim chodzi. Kogo oni spotkali, że tak bardzo to wpłynęło na ich funkcjonowanie, na ich życie, na to, co mówią, co zaczęli mówić, tak? Jak zaczęli się zachowywać. I zaczęły we mnie pojawiać się pytania, to o co w tym wszystkim chodzi? I zacząłem sam szukać odpowiedzi na różne pytania w moim życiu. Więc jest to pewien schemat, zresztą w tym czasach Chrystusa trudno mówić o radiu, telewizji i innych mass mediach. Mass mediami były te listy apostolskie, tak? To był odpowiednik dzisiejszych mass mediów, bo to były listy, które napisano i później odczytywano publicznie przed grupą ludzi, więc no, to był odpowiednik dzisiejszej naszej telewizji, czy internetu, czy radia, czy jakikolwiek medium byśmy dzisiaj wybrali, ale więc to był świat jeszcze tym bardziej skupiony na relacjach i tego, że jedna osoba przyprowadzała inną. I tak jak mówię, dalej wydaje się, że jest to taki najbardziej skuteczny sposób rozrastania się Kościoła. To jest kiedy jeden przyprowadza kogoś innego. Więc mamy Andrzeja, który przyprowadza Szymona, przyprowadza go do Jezusa i tutaj zostaje jakby przez autora znowu Ewangelii przedstawiona nam postać, kolejna ważna postać. Tak? Wiemy, że mówiłem o tym, że taką pierwszoplanową postacią jest oczywiście Chrystus i on jest od początku, od tego prologu jest wprowadzany, a tutaj znowu pojawia się kolejna ważna postać, czyli właśnie Kefas albo Piotr. I bardzo jest krótko wspomniany, ale wspomniany jest w sposób taki, który w pewnym sensie stawia go w świetle reflektorów tej całej historii, tak? Bo widzimy Piotra, który kiedy przychodzi do Jezusa, Jezus spojrzał na niego i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. I wiemy znowu z Biblii, że te postacie, których imiona zmieniają się w Biblii albo są zmieniane przez Boga, to są te główne postacie historii biblijnej. Tak? To mamy Abrama, który zostaje Abrahamem, Sarę, która zostaje... jak to po polsku jest? Bo ona była... Co ona była wcześniej? Saraj, a zostaje Sarą, tak? Okej, tak to jest po polsku. Mamy później Jakuba, który zostaje Izraelem, tak? I te postacie, których imiona są zmieniane przez Boga, to są te postacie, które są ważnymi, jakby, kto powiedzieć, no, głównymi postaciami tej całej historii, tak? I dlatego ten jeden werset, to jedno zdanie w tej Ewangelii, znowu pamiętajmy o tym, że kiedy ktoś ją czyta, to my już ją czytaliśmy 350 razy być może i wiemy jakby o co w tym wszystkim chodzi, ale ktoś, kto czytał tą Ewangelię, nagle dochodzi do takiego momentu i bach, oto jest przedstawiony Piotr. I Piotr jest taką prominentną postacią Ewangelii. Jak bardzo my jako protestanci byśmy chcieli to czasami zagmatwać i powiedzieć, że nie. Co oczywiście nie czyni go żadnym papieżem, tak? Od razu sobie powiedzmy szczerze. Ani pierwszym, ani papieżem, ani żadnym innym. Natomiast ewidentnie jest tym, który pośród uczniów jest tą skałą, jest tym fundamentem, można powiedzieć, który trzyma tych uczniów razem, który on jest człowiekiem, który no, nie jest jednoznaczny na pewno w Ewangeliach. Tak? On to robi coś dobrego, to robi coś głupiego, to zachowuje się jak typowy człowiek, można by powiedzieć. Tak? To zrobi coś, za co jest chwalony, to za chwilę wyskoczy z czymś, co nie za bardzo nadaje się jako dobry przykład, ale tak jak już wspomniałem na początku, niewątpliwie później widzimy na końcu tej Ewangelii cały ten dialog Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa z Piotrem, który pyta, czy mnie kochasz, tak? Paś moje owieczki, pokazuje, że Piotr miał być człowiekiem, wokół którego ta cała kościelna, byśmy dzisiaj powiedzieli, wspólnota tworzyła się, której on był fundamentem i taką właśnie opoką, w sensie kimś, na kim to wszystko się trzymało. I tutaj jakby nie musimy temu zaprzeczać, choć tak jak wspomniałem, później z tego dorobiono oddzielną ideologię, sukcesję i tak dalej, i tak dalej. I otrzymaliśmy instytucję nieomylnego papieża, który jak powie, to w sprawach wiary to wszyscy muszą się słuchać. I oczywiście tego my, jako wywodzący się z tej tradycji protestanckiej, nie uważamy za coś sensownego. Oczywiście, że nie. Natomiast nie powinniśmy z tego powodu gdzieś tam umniejszać tego, jakie zasługi miał Piotr. Więc Jezus wprowadza właśnie postać Piotra, która później będzie bardzo ważna w całej dalszej historii. I tak jak wspomniałem, można by iść dalej do kolejnych uczniów, ale tam są kolejne rzeczy, o których warto mówić, więc nie będziemy teraz tego robić, nie będziemy teraz przedłużać, tylko zrobimy jakby oddzielne kazanie właśnie dotyczące Natanaela, Filipa, i tych kolejnych uczniów, którzy stają się uczniami Chrystusa.